radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Więź z Chrystusem fundamentem Kościoła, poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Dla apostoła Pawła, jak powiedzieliśmy na naszym ostatnim spotkaniu, chrześcijanin to nowy człowiek. W liście do Kolosan apostoł Paweł zapisze: już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Niewątpliwie dla apostoła Pawła najistotniejszą cechą Kościoła jest jego więź z Chrystusem.
Rzeczywiście już w pierwszych listach apostoła Pawła, w pierwszym i drugim liście do Tesaloniczan, a warto pamiętać, że to są najstarsze i pierwsze teksty Nowego Testamentu, Paweł przekazuje adresatom to, czym żył. A dla Pawła niewątpliwie istotą chrześcijaństwa było zjednoczenie z Chrystusem. Zjednoczenie, które swoją pełnię, jak uczy Paweł, osiągnie w dniu paruzji. Główną treścią tych dwóch najstarszych listów pawłowych, czyli pierwszego i drugiego listu do Tesaloniczan, stanowi życie z Chrystusem, które to życie swoją pełnię osiągnie w wydarzeniu paruzji, która stała w centrum życia pierwszych chrześcijan. Chrześcijanie wierzyli, że wszyscy wierni, zarówno żywi, jak i umarli, będą zawsze żyli z Panem. Dla pierwszych chrześcijan nie było ważne, czy paruzja nastąpi rychło, czy w odległej przyszłości. Tego nikt nie wie. Istotne jest tylko to, aby ci, którzy umierają, pisze Paweł, aby umierali w Chrystusie. To znaczy w zjednoczeniu z Nim, w nadziei zmartwychwstania i wiecznej szczęśliwości. Ci zaś, którzy żyją, pisze Paweł, by trwali w świętości, oczekując na przyjście Pana. Abyśmy żywi czy umarli, razem z Chrystusem żyli, powie Paweł. Stwierdzenie to jest istotą życia dla chrześcijan. Być zawsze z Chrystusem. Jest to istota paruzji, którą w pewnym stopniu można osiągnąć już tu na ziemi.
Fundamentem Kościoła, co wielokrotnie podkreśla apostoł Paweł, jest trwanie w Chrystusie.
Apostoł bardzo często podkreśla, że Kościół żyje z Chrystusem i w Chrystusie. Wyrażenie z Chrystusem, w Chrystusie, przez Chrystusa, te wyrażenia występują bardzo często w pismach apostoła Pawła. W listach do Tesaloniczan apostoł, ciesząc się z wieści ze wspólnoty z Tesaloniki, które przyniósł mu Tymoteusz, pisze: teraz żyjemy, skoro wy trwacie w Panu. Zaniepokojony zaś o los swoich zmarłych, pociesza, że w czasie paruzji Bóg i tych, którzy zasnęli przez Jezusa, przyprowadzi z Nim. Pierwsi, pisze Paweł, zmartwychwstaną, zmarli w Chrystusie. Tesaloniczanie radować się powinni na myśl, że po zmartwychwstaniu będą zawsze z Panem. Ucząc zaś o paruzji, Paweł pisze: a co się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego z Nim połączenia, właśnie samą paruzję określa jako uwielbienie Chrystusa w świętych. Pisze: gdy przybędzie Pan, aby być uwielbionym wśród świętych. Paweł przypomina, że Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale abyśmy osiągnęli zbawienie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy żywi czy umarli, wespół z Nim żyli. Prosi Tesaloniczan, by miłowali tych, którzy są ich przełożonymi w Panu. Cały czas pojawiają się te zwroty: z Chrystusem, z Panem, w Chrystusie, w Panu. Paweł modli się, aby wśród adresatów rozsławione było imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a oni w Nim, znowu to wyrażenie, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Łączność wiernych z Chrystusem wyraża Paweł, gdy wiarę Tesaloniczan, ich miłość ofiarną i wytrwałą nadzieję wiąże z Jezusem Chrystusem jako ich przedmiotem i sprawcą. Gdy mówi, że wierni stali się naśladowcami Pawła i Pana, przyjmując naukę wśród wielu utrapień z weselem Ducha Świętego oraz gdy oświadcza, że są oni dla Niego nadzieją, weselem i wieńcem chwały przed Panem naszym Jezusem w czasie Jego parucji. Paweł, przypominając Tesaloniczanom swoją więź z Chrystusem, pisze: prosimy was i błagamy w Panu Jezusie Chrystusie. Wiecie bowiem, jakie nakazy dałem wam przez Pana Jezusa. Nakazujemy i błagamy w Panu Jezusie Chrystusie. Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pisze dalej Paweł: zaklinam was przez Pana. Mamy zaś co do was ufność w Panu. W sumie 21 razy apostoł Paweł w dwóch pierwszych listach podkreśla łączność swoją i wiernych z Chrystusem. Właśnie przez te wyrażenia w Chrystusie, z Chrystusem, przez Chrystusa. W listach do Tesaloniczan Paweł mówi także o kościołach w Chrystusie.
Ta łączność Kościoła z Bogiem Ojcem i Jezusem Chrystusem pojawia się już w pierwszym wersecie pierwszego listu do Tesaloniczan.
Warto zwrócić uwagę, że pierwszy list do Tesaloniczan apostoł Paweł adresuje Kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Te same słowa powtórzy zresztą i w adresie drugiego listu do Tesaloniczan. Dalej zaś, wspominając swoją działalność w Tesalonikach, Paweł stwierdzi, iż Kościół Tesaloniczan naśladuje Kościoły Boże, które są w Judei w Chrystusie Jezusie.
Jak rozumieć formułę Kościoły Boże?
Pawłowe wyrażenie Kościoła Bożego, Kościoły Boże, dla jednych komentatorów oznaczają zawsze cały Kościół. A zatem, gdy Paweł pisze Kościół w Tesalonice, Kościół w Koryncie, nawet gdy nie dodaje żadnych określeń w postaci Boży lub Chrystusowy, ma na myśli zawsze Kościół powszechny. Gmina koryncka, rzymska czy tesalonicka jest według nich, tych komentatorów, pewną miniaturą, częścią Kościoła powszechnego. Inni komentatorzy wskazują, że Pawłowe wyrażenie Kościół Boży początkowo było utożsamiane w samej Jerozolimie na samo określenie tamtejszej gminy, a zatem oznaczały jedyny wtedy Kościół, Kościół pisany dziś przez duże K. Później jednak określenie to przeszło na pozostałe gminy judeo-chrześcijańskie. Jednak, jak chce część komentatorów, chociaż święty Paweł w podobny sposób będzie nazywał gminę koryncką lub tesalonicką, to jednak według niektórych to wyrażenie Kościoły Boże, Kościół Boży, nadal oznaczał wspólnotę jerozolimską. Inne kościoły, jak chce część badaczy, były jakby komórkami odtwarzającymi w swojej strukturze Kościół jerozolimski. Były to jednak już Kościoły Boże lokalne, czyli społeczności, które zwykło się dziś nazywać gminami wczesnochrześcijańskimi. W pismach Pawła określenie Kościół, Kościół Boży, najczęściej łączyło się właśnie z tymi gminami wczesnochrześcijańskimi.
Kościół w Tesalonikach jest wspólnotą w Bogu Ojcu, w Jezusie Chrystusie.
Znamiennym jest, że Paweł łączy często w swojej nauce osoby Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. I nie jest to łączenie przypadkowe. Zawiera się w nim zawsze jakiś sens. Pisząc o Kościele, Paweł podkreśla wszechmoc Bożą, która podtrzymuje Kościół. Kościół Tesaloniczan zawdzięcza swoje istnienie Bogu i w nim ma swą moc. Chrześcijanie winni właśnie w Bogu złożyć swoją ufność. Słowa te przypominają także Tesaloniczanom wezwanie Boga do Jego Królestwa i chwały, a szczególnie wiarę w Boga żywego, która znamionuje ich wspólnotę. Paweł podkreśla w pismach do Tesaloniczan, że Bóg przeznaczył wierzących do zbawienia, które osiągnąć możemy przez Jezusa Chrystusa. To zbawienie to chwała Chrystusa. Jest ona dziełem łaski Boga Ojca i Jezusa Chrystusa i wyrazem ich miłości względem nas. Zbawienie, którego uwieńczeniem będzie paruzja, wierni osiągają przez uświęcenie, naśladując miłość Boga i cierpliwość Chrystusa, żyjąc zawsze w zjednoczeniu z Chrystusem. Powyższe wskazania apostołów narodów można określić jako pierwotną katechezę Pawła. Odwieczny plan zbawczy Boga realizuje Chrystus w swoim Kościele. i plan, i jego realizacja to dzieło miłości Boga Ojca i Jezusa Chrystusa względem ludzkości. Formuła, którą Paweł często używa, w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie, to jedna całość. Można uznać, że w liście do Tesaloniczan wyrażenia te pojawiają się jako słowa symbole, jako przypomnienie Tesaloniczanom w skrócie naukę Pawła o zbawieniu Bożym realizowanym przez Chrystusa w Jego Kościele. Kościoły Boże są to przecież kościoły Chrystusowe.
Formuła jednak w Chrystusie wielokrotnie pojawia się w listach świętego Pawła.
Wyrażenie w Chrystusie pojawia się w listach apostoła narodów ponad 200 razy. Niewątpliwie to wyrażenie jest niezwykle ważne dla teologii Pawła. Zawsze oznacza związek z Chrystusem. Czasami w pismach pawłowych wyrażenie w Chrystusie oznacza zwykłą, prostą łączność z Chrystusem jako sprawcą lub pośrednikiem jakiegoś dzieła. Paweł pisze na przykład, że łaska dana jest wiernym w Chrystusie, to znaczy przez Chrystusa. Pisze, że odkupienie jest w Chrystusie Jezusie, to znaczy, że jest dziełem Chrystusa. Bóg daje zwycięstwo w Chrystusie, to znaczy przez Chrystusa. Również zasłona przy czytaniu Starego Testamentu odsłania się w Chrystusie, napisze Paweł. W liście do Koryntian Paweł stwierdza, że my, wierzący, pokładamy nadzieję w Chrystusie, to znaczy, że Chrystus jest przedmiotem i źródłem nadziei wierzących. Wyrażenie w Chrystusie wskazuje na zwykłą łączność wierzącego z Chrystusem, gdy Paweł bierze Chrystusa na świadka swojej wypowiedzi. W liście do Rzymian napisze, prawdę mówię w Chrystusie. Lub też, kiedy pozdrawia kogoś. W liście do Rzymian stwierdzenie Pawła, w Chrystusie pozdrówcie Andronika i Juniana, krewnych moich, którzy stali się przede mną w Chrystusie, oznacza po prostu chrześcijan. Pomocnicy Pawła w Chrystusie, Pryscyla i Akwila, Urban. No to przecież pomocnicy w dziele Chrystusa, w pracy dla Chrystusa. Podobnie i stwierdzenie umiłowany w Panu. W liście do Rzymian występuje i oznacza umiłowany zgodnie z największym przykazaniem Pana.
Znacznie częściej jednak apostoł narodów, używając formuły w Chrystusie, ma na myśli głębszy sens.
Używając tego wyrażenia w Chrystusie, Paweł pisze o życiu chrześcijanina zjednoczonego z Chrystusem przez wiarę i chrzest. I tak w liście do Galatów Paweł pisze, wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. To przyobleczenie się w Chrystusa, to zjednoczenie z Chrystusem, to nasze wszczepienie w Jego śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie, co dokonało się w wydarzeniu naszego chrztu, o czym pisze Paweł w 6 rozdziale listu do Rzymian. Przez chrzest zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, stając się z Nim czymś jednym. Stary człowiek zostaje współukrzyżowany z Chrystusem, złe skłonności skazane na śmierć. Stąd też chrześcijanin nie może już służyć grzechowi. Zjednoczony z Chrystusem i w Jego zmartwychwstaniu winien żyć, podobnie jak Chrystus, tylko dla Boga. Dzięki zjednoczeniu z Chrystusem człowiek staje się nowym stworzeniem. Duch Boży mieszka w nim. Paweł podkreśli, że cała Trójca Święta sprawuje w człowieku dzieło uświęcenia. Stąd też w pierwszym liście do Koryntian Paweł zapisze, zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Dla apostoła usprawiedliwienie w Chrystusie oznacza także usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa. W liście do Galatów Paweł napisze, człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnienie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. My właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa. Nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków. Jako, że przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. To samo znaczenie posiada formuła w Chrystusie, w pierwszym liście do Koryntian, kiedy Paweł pisze do uświęconych w Chrystusie Jezusie. Mówiąc jednak o zjednoczeniu z Chrystusem przez wiarę i chrzest, pamiętać rzecz jasna należy, że jest ono zależne zarówno od samej łaski, ale i od współpracy z nią człowieka. Wiara według nauki Pawła to nie tylko akt rozumu przyjmującego prawdę o zbawieniu jako Słowo Boże, ale także, a może i nade wszystko, jest to akt woli. Wiara bowiem jest posłuszeństwem wobec nakazów Ewangelii i winna się wyrażać, jak to w wielu miejscach pisze Paweł, w konkretnych czynach. Wiara jest ufnym, pełnym miłości, oddaniem się Bogu w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa wiara, podkreśli Paweł, winna nieustannie wzrastać. Człowiek zjednoczony z Chrystusem przez wiarę i chrzest jest nowym stworzeniem, jest człowiekiem, który odnawia się z każdym dniem. Jego życie jest życiem w łączności z Chrystusem, a zatem może powiedzieć, że żyje już nie on, ale żyje w nim Chrystus, który przenika całe jego życie. Żyjąc jednak w świecie, żyjąc w Chrystusie, musi w dalszym ciągu walczyć z pożądliwościami, musi się wciąż odnawiać na wzór tego, który go stworzył. W całym życiu wierzącego winno zawsze trwać przeświadczenie, że wszystko i we wszystkim Chrystus, jak pisze Paweł w liście do Kolosan.
Zjednoczenie wiernych z Chrystusem i w Chrystusie to pierwszy obowiązek uczniów Chrystusa. Jest on podstawą wspólnoty wierzących i fundamentem jedności Kościoła.
Rzeczywiście zjednoczenie wiernych z Chrystusem, które Paweł ukazuje jako pierwszy obowiązek chrześcijanina, stanowi podstawę ich wspólnoty i podstawę jedności Kościoła. Apostoł Paweł, pisząc do poszczególnych wspólnot, wielokrotnie podkreśla konieczność tej jedności. Uczniowie Chrystusa powinni stanowić jedność, miłując się wzajemnie i naśladując Kościoły Boże, które były w Judei i w Chrystusie Jezusie. Jedność bowiem wiernych, wspólnota w Chrystusie, to według Pawła naturalne następstwo zjednoczenia wierzących z Chrystusem. To, co łączy każdego chrześcijanina z Chrystusem, łączyć także powinno i wiernych między sobą. Zjednoczenie wiernych z Chrystusem musi się wyrażać i w zjednoczeniu ich między sobą w Chrystusie. Owo wymaganie jedności Paweł odnosi do wszystkich chrześcijan, bez wyjątku. Jedna bowiem jest wszystkich wiara, jeden chrzest i jeden chleb, którego uczestnikami są uczniowie Chrystusa. Fundamentem wspólnoty Kościoła jest dla Pawła wiara w jedynego Boga. W wielu miejscach Paweł będzie podkreślał, że nie ma na świecie żadnego bożka, istnieje tylko jeden Bóg. Pisząc o wierze w jednego Boga, Boga Ojca, Paweł pisze także o tym, przez którego wszystko to się stało, a więc pisze także o osobie Jezusa Chrystusa. A w listach apostoła narodów można znaleźć także trynitarne rozwinięcie formuły jest jeden Bóg. Jedność Boża, Boga Ojca, Pana i Ducha Świętego już sama z siebie, z natury swej jedności, jest fundamentem jedności Kościoła.
Drugim nieodzownym warunkiem zjednoczenia wiernych z Chrystusem, a zarazem podstawą ich wzajemnej jedności w Chrystusie, jest chrzest.
Apostoł Paweł podkreśla, że przez chrzest człowiek otrzymuje nową naturę. Zostaje wszczepiony w Chrystusa, stając się całkowicie od Niego zależnym. Pisze Paweł, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Ochrzczony stanowi jedność z Chrystusem, utożsamia się z Nim. Dla Pawła chrzest jednoczy chrześcijanina z chrztem Chrystusa, chrztem krwi, o którym Zbawiciel mówi apostołom, a którego uzupełnieniem jest oczywiście zmartwychwstanie. Zanurzenie w wodzie chrztu oznacza włączenie się w śmierć i pogrzeb Chrystusa, natomiast wyjście z wody, włączenie się w Jego zmartwychwstanie. Indywidualna więź z Chrystusem przez wiarę i chrzest stanowi podstawę wspólnoty, jedność całego Kościoła. Chrzest jest zewnętrznym wyrazem wiary, publicznym jej wyznaniem. Stąd też dla Pawła wiara i obrzęd chrztu to jedno. Początek wiary jest początkiem chrześcijańskiej wspólnoty. Tworzą ją wierni ochrzczeni. Przykładem tego jest sam Paweł. Jego wiara w Chrystusa narodziła się u wrót Damaszku, gdzie poznał Chrystusa, 3 dni zaś później został ochrzczony. Dlatego w przesłaniu do Rzymian Paweł stwierdza: czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy ochrzczeni jesteśmy w Chrystusie Jezusie, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy?
Wspólnota Kościoła nade wszystko widoczna jest w celebracji Eucharystii. Łamanie chleba to czas sakramentu jedności. Chrześcijanie, biorąc udział w Wieczerzy Pańskiej, przeżywali komunię, wspólnotę, która była jednocześnie miłością i jednością.
Ideę jedności Kościoła Paweł łączy z Eucharystią w liście do Koryntian. Stwierdza w nim, że ponieważ spożywamy jeden chleb, to jesteśmy jednym ciałem. Kielich błogosławieństwa, które błogosławimy, jest uczestnictwem we krwi Chrystusa. Chleb, który łamiemy, jest uczestnictwem w ciele Chrystusa. Ponieważ jeden jest chleb, ten eucharystyczny, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem, wszyscy bowiem jesteśmy jednego chleba uczestnikami, pisze Paweł w 10 rozdziale 1 listu do Koryntian. Uczestnictwo w chlebie eucharystycznym, pisze Paweł, jest uczestnictwem w ciele Chrystusa. Ponieważ jeden jest chleb eucharystyczny, jedno ciało Chrystusa, więc i my jesteśmy jednym ciałem, ciałem Chrystusa. Eucharystia zacieśnia więź z Chrystusem i w Chrystusie ze wszystkimi wiernymi. Akcentuje jedność wszystkich uczestników w jednym eucharystycznym ciele Chrystusa.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Więź z Chrystusem, fundamentem Kościoła, poprowadził ksiądz profesor Piotr Łabuda. Na zakończenie pytanie konkursowe. Które z listów apostoła Pawła uznawane są za najstarsze, za pierwsze pisma Nowego Testamentu?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.